Więc słuchajcie, będziemy dzisiaj kontynuować pierwszą analizę, obserwacji pierwszego rozdziału. Jeśli pamiętacie, co było na ostatniej lekcji albo na dwóch ostatnich, to jak ktoś chciałby w paru słowach przypomnieć wnioski, to bardzo proszę.
Ostatnio jak nie przechodzić próby. Próba jest sprawdzianem wiary w Boga.
Oraz miłości do Niego.
Tak, Bóg chce naszego dobra.
Próby przynoszą naukę, mogą dać mądrość, mogą wydać ludzi owoce. Doświadczają nas. Wzbogacają.
I powinniśmy modlić się o mądrość, jak je przechodzić.
Dokładnie.
A o mądrość powinniśmy prosić z wiarą.
Tak. Trzeba pamiętać, że ten Bóg kusi do złego tylko nasze porządliwości. Żeby nie kierować się uczuciami, typu gniew, złość.
Należy znosić próby, nie uciekać od nich. Nie uczestniczyć, tylko znosić w mądrości.
Okej. Już trochę więcej wiemy o znoszeniu prób. Ważne, żebyśmy pamiętali, że one są nam potrzebne. I że są nierozłącznie związane z pobożnym życiem uczniów Jezusa. Tak. Dziwne jest, gdyby prób nie było.
To jest dziwne. Prowadzą do dojrzałości.
Tak. No, pozwalają nam też zorientować się, jak wygląda nasza wiara. A dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie dalej analizować. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda fałszywa i prawdziwa pobożność na podstawie pierwszego rozdziału, przynajmniej jego fragmentu. Dzisiaj będziemy mieli sobie temat prawdziwa i fałszywa pobożność w świetle Pisma Świętego na podstawie Jakuba 1:19-27. Będą takie trzy rubryczki, kto już kiedyś studiował, to nawet będzie miał. Pierwsza to jest Słowo Boże. Druga to jest, no właśnie, przeczytajmy sobie ten fragment i potem ja powiem, jakie są rubryczki.
19-27.
Do końca, tak.
Tak więc, moi umiłowani bracia, każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.
Mhm. Więc teraz kolejna rubryczka to jest słuchacz słowa, lecz nie wykonawca. A następna słuchacz słowa i wykonawca. Jeżeli już zrobiliście notatki, to możemy zaczynać dalej. Słowo Boże, słuchacz słowa, lecz nie wykonawca i słuchacz i wykonawca słowa. Jaki mamy cel? Zobaczyć, czym charakteryzuje się prawdziwa i fałszywa pobożność. Zobaczyć, czy znajomość pisma jest wystarczająca do bycia pobożnym i czy można być pobożnym bez znajomości pisma. Prawda?
Nie zdążyłam zanotować jeszcze niewiele.
Zobaczyć, czym charakteryzuje się prawdziwa i fałszywa pobożność. Czy znajomość pisma jest wystarczająca do pełni pobożności? I czy można być pobożnym, nie znając pisma? Czekamy, aż się wszyscy usadzą i będziemy zaczynać. Powtórzyć coś? Czy można być pobożnym bez znajomości pisma? Proszę tam być ciszej.
Dzieci, cicho.
Okej, to kontynuujemy. Słuchajcie, i teraz mamy tak. Najpierw chciałbym, żebyśmy z tego fragmentu zobaczyli sobie o Słowie Bożym. Co dowiadujemy się z tego fragmentu o Słowie Bożym? Czym ono jest, a czym nie jest? I co się z nim dzieje? Zobaczcie, gdzie mamy najpierw fragment o Słowie Bożym.
21.
No, co tam jest napisane o Słowie Bożym?
Jest,
tak, jest zaszczepione w wierzących, tak? Słowo Boże. I jakie jest jego działanie?
Zbawienie.
Może zbawić duszę.
Ratujące.
Mhm. Tak, może zbawić duszę. Tak. Ale... są warunki, tak? Czyli jest zaszczepiony w wierzących, może zbawić duszę, bo pokazuje, co należy robić. Tak? Co jeszcze o słowie, zobaczcie, dowiadujemy się dalej.
Że należy być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami.
Czyli co możemy
zrobić? Można go słuchać.
Tak. Można go słuchać, ale nic z tym nie robić. Ale wtedy co? Szybko się zapomina. A można też, słuchając, wprowadzać je w życie. Czyli można go tylko słuchać. Ale można też słuchając wprowadzać je w życie. Zobaczcie, co jest dalej o słowie. 23, 24 werset. Zaraz do tego przejdziemy. Tak, ale jeszcze wcześniej chciałbym, żebyśmy zobaczyli.
Można się przejrzeć w słowie Bożym.
Tak, bo jest porównane, tak?
Do lustra.
Do lustra. Czyli Słowo Boże jest przyrównane do lustra, w którym się człowiek przegląda. Czyli kiedy się słucha słowa, dopowiadam, bądź je czyta, tak? To co można zobaczyć?
Jaką ma się postawę, postępowanie?
Jaki jest mój stan? Jaki jest mój wygląd duchowy, tak? Bo to jest przenośnia, lustro. Jaki jest mój wygląd duchowy? Jak ja wyglądam? Zderzenie, tak? Ale co? Ono samo w sobie zmienia życie?
Nie.
Nie. Ono tylko pokazuje, co trzeba skorygować. Gdzie jest dobrze, gdzie jest źle. Czyli ono przedstawia pewien stan. Zestawiam to i Słowo Boże pokazuje pewien stan człowieka. Dobrze, to kontynuujemy. Czyli jest jak lustro, w którym można się przejrzeć i zobaczyć swój stan duchowy, ale nie zmienia samo w sobie życia człowieka, jeśli ktoś nie chce wprowadzić go w życie, bo on odchodzi i zapomina, tak? Jak jest nazwany, zobaczcie.
Doskonałym
prawem wolności, czyli Słowo Boże równa się doskonałe prawo wolności, tak? Doskonałe prawo wolności. Doskonałe prawo wolności. Zobaczmy sobie o tym słowie Filipian, 4 rozdział, 8-9. Filipian, 4 rozdział, 8-9 werset.
Końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne. Jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Co tam jest napisane? Tak? Jak to skomentujecie?
Prosta recepta na to, o czym myśleć, na to patrzeć, aby Bóg był z nami.
Czyli to, czego się nauczyli.
Tak, czyli nie tylko dowiedzieć się o tym, ale też wprowadzać w życie tego, czego się nauczyłeś. Tak? Czyli myśleć, tak? I wprowadzać to w życie. Czyli widzimy, że nauka, pewna postawa, chęć do czegoś, tak? myśli muszą się łączyć z czynem, z działaniem w życiu, tak? Że to musi iść w parze. Jedno i drugie. Zobaczcie dalej, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 15 do 17.
Dlatego, bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się przykazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który umiłował i dał wieczną pociechę... Który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę. Niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
Patrzcie, co tu mamy. Stójcie niewzruszenie. Stójcie. To niewzruszenie oznacza, jakie to jest stanie. To słowo określa, że to jest takie bardzo stabilne, takie zakorzenienie się. Stójcie i trzymajcie się czego?
Które
nauki przekazane, to jest Słowo Boże. Tak? I trzymajcie się przekazanych nauk. Czyli mają się ich trzymać, tak? A co Jakub mówi, zobaczcie, o trzymaniu się nauki? Co to znaczy trzymać się? Przejrzałeś się w lustrze i co? Tak, czyli trzeba, w słowie należy trwać. A trwać w słowie to znaczy wprowadzać je w życie. Dlatego zobaczcie, co jest napisane w 17 wersecie. Niech Bóg pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Czyli zobaczcie, że są warunki. Słowo Boże stawia pewne warunki. Jeśli chcesz, żeby sam Pan Jezus Chrystus i Bóg nasz Ojciec dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, to Słowo Boże musi w tobie wydawać owoc. Musisz wprowadzać je w życie. To będzie połączone z Bożym błogosławieństwem, spokojem, ze wszystkim. Ale ono musi być wprowadzane w życie. Jeśli się nie wprowadza go w życie, to jest problem. Słowo Boże nigdzie nie gwarantuje, że samo czytanie i patrzenie w nie sprawi jakieś pozytywne efekty w naszym życiu, tak? Dlaczego? Bo zauważcie, Słowo Boże, kiedy wcześniej czytaliśmy 24 werset, teraz wracamy. I zaraz zapomniał. Czyli jest pewna prawidłowość. Jeśli nawet czytasz Słowo Boże, ale nie ma w tobie potrzeby wprowadzania go w życie, to ty raz, dwa to zapomnisz. I możesz oczywiście wracać do niego codziennie. Codziennie będziesz je czytał i ono będzie ci ulatywać z głowy, bo ty go nie wprowadzasz w życie. To tak jak z jakąkolwiek nauką. Jeśli człowiek nawet czegoś nauczy, a nie praktykuje tego, nawet wykształcenie jakieś jest. Często jest tak, że ludzie są wykształconymi budowlańcami, ale on 20 lat w życiu nic nie wybudował. On teorię ma, ale przyjdzie co do czego, on zapomina to. I tak z każdą rzeczą jest, nawet w życiu. Tym bardziej w sprawach duchowych. Więc Słowo Boże to jest lustro, przyrównane do lustra. Jest nazwane doskonałym prawem wolności. Słuchanie go i wykonywanie daje błogosławieństwo, tak? Zobaczcie jeszcze Hebrajczyków 4:12.
Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.
Czyli Słowo Boże jest w stanie pokazać nam naszą sytuację duchową. I my mamy zastosować się do tego, co żeśmy zobaczyli. I 27 werset zobaczcie jeszcze. Co Słowo Boże jeszcze pokazuje? Na czym polega prawdziwa religijność w oczach Boga i Ojca? Ponieważ pogląd na religijność może być różny. Tak. Więc Słowo Boże pokazuje, jak wygląda prawdziwa religijność w oczach Boga i Ojca. I w tym słowie pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli jest bardzo dużo treści. Będziemy starali to sobie się omówić, bo to wydaje się, że dobra, to będę pomagał sierotom i wdowom i nic więcej nie muszę robić. Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Tak, i nieskażony przez świat. To jest jak gdyby złożone i to jest wszystko bardzo, bardzo głęboka myśl. Ale zobaczmy sobie drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16-17, odnośnie 27 wersetu. Drugi Tymoteusza, 3-16-17. To pewnie większość wie już na pamięć, co tam jest.
Co pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
Tak. Słowo Boże wystarczy, żeby żyć w pobożności. Nic więcej nie potrzeba. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych książek, żadnych dodatkowych informacji. Wystarczy nam Słowo Boże, żeby żyć w takiej pobożności, jaka się Bogu podoba. Tylko trzeba właściwie je zastosować i zrozumieć. Ale ono w zupełności wystarczy. Nic więcej nam nie potrzeba, prócz Słowa Bożego. Kompletnie. Żadnych innych książek, żadnych innych wydawnictw, nic więcej. Ono jest wystarczające, pełne. Czyli co mamy o Słowie, słuchajcie? Że co? Jaką ważną informację mamy o Słowie? Że jest w nas
zaszczepione.
Że jest w nas zaszczepione. Że jest w nas zaszczepione Słowo Boże. My czytając to, nie będziemy czytać tego jako czegoś zupełnie obcego z księżyca. My będziemy czytać i będziemy wiedzieli, że to jest od Boga. Druga sprawa. Musimy mieć świadomość, że jeśli czytamy Słowo Boże, to będziemy pouczani przez nie. Niektórzy ludzie odkładają, bo co? Bo mają wyrzuty sumienia, nie pasuje im, nie zgadza się z ich światopoglądem i oni wolą je odłożyć. Dlaczego? Bo się niekomfortowo czują, czytając Słowo Boże. Wolą nic z tym nie robić. I oni odkładają, znajdują różne wytłumaczenia. Natomiast my mamy patrzeć w Słowo Boże i mamy się stosować do Niego. Tak? Czyli ono potrafi nam pokazać. To jest ważne. I żebyśmy pamiętali również, że jest ono dane od Boga, bo to jest Słowo Boże. Więc nie jest to napisane przez ludzi, a jest to Słowo Boże. I o tym musimy pamiętać. Ok, czyli teraz mamy już Słowo Boże omówione i możemy przejść do słuchacz i wykonawca. Do tej rubryczki, w której będziemy pozytywną tą postawę rozpatrywać, bo ona nas bardziej interesuje niż, nie, niż negatywna, ale ją też omówimy. Więc możemy, tak? Czy chcielibyście jeszcze coś do słowa dodać? Czego ja nie uzupełniłem? No jeśli nie, to przechodzimy dalej i słuchajcie, mamy słuchacz, słowa i wykonawca. Jaki jest słuchacz, słowa i wykonawca? Po kolei.
Nieskory do gniewu, skory do słuchania.
Skory do słuchania, nieskory do gniewu. I nieskory do
mówienia.
Czyli on tak słucha, widzi pewne zalecenia i wprowadza je w życie. Co wie słuchacz i wykonawca? 20.
Gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości.
Gniew człowieka nie czyni, nie wykonuje sprawiedliwości Boga. Człowiek w gniewie, takim naszym gniewie, bo my mówimy o Pan Jezus, święty gniew. Święty gniew należy do tego, kto jest dawcą świętości. Bóg jest święty, nie dlatego, że ktoś go uświęcił, ale on sam jest święty w sobie i on ma święty gniew. A my mamy gniew taki, jak mają ludzie, którzy zostali łaską usprawiedliwieni. Ale sami w sobie święci nie są. Tylko są uświęceni. Tak? Więc gniew człowieka, to jest zaznaczone, gniew człowieka, ten taki nasz gniew, tak, nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Dlatego słuchacz i wykonawca jest nieskory do gniewu. On się nie śpieszy z gniewem. On jest ostrożny. On stara się powstrzymać to. Dlatego, że wie, że wtedy co się dzieje? Nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Zobaczcie przy powieści Salomona, 14 rozdział. Przy powieści Salomona, 14 rozdział. Sobie sięgniemy do Księgi Przypowieści. 14 rozdział, 29 werset. 14 rozdział, 29 werset.
Nieskory do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy wywyższa głupotę.
Zobaczcie, co jest napisane. Nieskory do gniewu. Czym się charakteryzuje roztropność człowieka? Opanowaniem.
Nie wybucha.
Niewybuchowy. Natomiast porywczy wywyższa, jest głupi, wywyższa. On pokazuje, wywyższa w sensie oddaje hołd swojej głupocie, tak? Przez swoje nerwy. Dlaczego? No bo wtedy głupota wychodzi na jaw. Człowiek w nerwach potrafi różne rzeczy mówić i niekoniecznie one są mądre. Więc to mówi Salomon. 29 rozdział, 22 werset.
Człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy.
Człowiek gniewliwy wszczyna spór. Człowiek taki skory do gniewu, on często jest źródłem wszczynania sporu. To on wywołuje spory. A człowiek porywczy, nieopanowany, taki właśnie gniewliwy, to co robi?
Mnoży grzech.
Zobaczcie, że gniew zawsze prowadzi do grzechów. Sam w sobie jest już grzechem, tak? Ale on prowadzi do kolejnych, bo ty wtedy nie jesteś powodowany mądrością, tylko głupotą. I on popycha cię do kolejnych rzeczy. Więc człowiek, który jest, wiedząc o tym, no bo Słowo Boże go poucza, zobaczmy jeszcze Efezjan, 4 rozdział. Efezjan, 4 rozdział. 31-32.
Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Tak, jeszcze może tu 26, ten znamienny, gniewajcie się.
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
Ja przypominam, że myśmy studiowali ten rozdział, tak? I tłumaczyliśmy, co to znaczy gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I absolutnie nie chodzi o to, że do zachodu słońca można się gniewać, bo wtedy nie byłoby sprawiedliwe, bo gorzej by miał ten, który się pogniewał godzinę wcześniej przed zachodem, a lepiej ma ten, co rano, bo on może dłużej. Więc to by było niesprawiedliwe. Ja to troszeczkę tak żartobliwie ujmuję, ale myśmy tłumaczyli, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś się gniewa, to ma jak najszybciej spór zażegnać. Bezwzględnie. Tak? Że nie czeka sobie ileś czasu. Nie. Do zachodu słońca to znaczy natychmiast. Jak najszybciej. Jeżeli nawet, bo różnie jest w życiu, tłumaczyliśmy, że gniew potrafi się pojawić, wybuch złości potrafi się pojawić. Natomiast co jest bardzo ważne? Kiedy emocja opada, dochodzi do głosu Duch Święty. Prawda? I jak najszybciej należy sprawę uregulować. I takie sytuacje, kiedy jest gniew, gorycz, złość, mają być usunięte. Więc jeśli nas Słowo Boże o tym uczy, i czytamy teraz Jakuba, to człowiek, który staje w lustrze i czyta takie rzeczy, rozważamy, to wskazane jest, żeby on te kwestie wprowadzał w życie. Więc człowiek, który jest skory do słuchania, on słucha i ma chęć wprowadzać to w życie, to on nie jest skory do gniewu, nie jest skory do mówienia, bo nie to chodzi o to, że on ma teraz zasznurować usta, ale tu chodzi o mówienie w gniewie, czyli te mnożenie głupoty, wybuchy złości, lecą słowa nieprzemyślane, tak? Prawda? Nikt nie przeanalizował tego, czy on to powie, to to będzie zbudowaniem, czy nie. On mówi już, bo on już poleciało, tak? On musi powiedzieć, co on myśli. I wtedy bardzo często mówi się złe rzeczy, z których potem trzeba raz, że Boga przepraszać, potem ludzi trzeba przepraszać. Tak? Także człowiek, który jest słuchaczem i wykonawcą, on będzie panował nad mówieniem i w ogóle nie będzie, będzie starał się unikać sytuacji, w których gniew bierze nad nim górę. I w ten sposób co robi, zobaczcie, w 21 wersecie. Taka postawa jest jeszcze czym? Co jest z nią związane? Czytaliśmy to, słuchajcie, w tych fragmentach. Odrzucić wszelką... Tak, i z łagodnością przyjmuje wszczepione w was Słowo Boże, które może zbawić wasze dusze. Czyli co on robi? Odrzuca plugawość, bezmiar zła, która jest związana z gniewem, tak jak czytaliśmy, prawda? Odrzuca to, czyli powstrzymuje gniew. I przyjmuje z łagodnością Słowo Boże. Bo Słowo Boże, tak jak tu jest napisane i czytaliśmy wcześniej, dociera do nas, ale nie w momencie, kiedy my swoim złym postępowaniem zasmucamy Ducha Świętego. Jedyne, co wtedy Duch może zrobić, ale wcale nie musi w naszym gniewie, to pokazać nam nasz grzech. Ale na pewno nie prowadzić nas w mądrości. Więc warto o tym pamiętać, że przyjmowanie Słowa Bożego musi się odbywać w postawie łagodności. Ja jestem gotów to zobaczyć w odpowiedniej postawie. I wtedy widzę to, tak? I mogę to wprowadzić w życie. A Słowo Boże jest w nas wszczepione, i mówi o tym nie tylko Jakub. Ja znalazłem dwa fragmenty, słuchajcie, z Kolosan 3,16, znowu 3,16, takie znamienne, słuchajcie, wersety. Jana 3,16, tu 3,16, pierwszy Tymoteusza, drugi Tymoteusza, 3,16, nie? Jest tego, pierwszy Jana 3,16. Kolosan 3,16.
Coś tego. Słowo Chrystusa, niech mieszka w was, odkwicie. Ze wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
Czyli popatrzcie, Słowo Boże niech mieszka w was obficie, ale jak? Dalej jest napisane.
Ze wszelką mądrością.
Z wszelką mądrością, łagodnością, tak?
Nie.
Nauczajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, czyli w odpowiedniej postawie. Bo nikt w gniewie i złości nie śpiewa hymnów i psalmów, prawda? Także to jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że Słowo Boże jest w nas wszczepione, tak? I my mamy to pielęgnować. 1 Jana 2,14. Niedawno studiowany list, także będziemy pamiętali, co tam jest, prawda? Dobrze wynotowałem?
Pisałam do was ojcowie, to?
Coś nie tak. A może i dobrze.
Bo jesteście mocni słowo.
Tak, mieszkam
do was ojcowie, dobrze. Poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego.
Tak, i dalej w Jana jeszcze czytaliśmy, że namaszczenie, które macie od świętego, jest w was, tak? Czyli mamy nauczanie Słowa Bożego i w nim mamy trwać. Więc Słowo Boże jest w nas zaszczepione, tak? Przez Ducha Świętego. I mamy tylko we właściwej postawie słuchać tego, co do nas Bóg mówi. Musimy mieć odpowiednią postawę. Prawda? I chcieć to wprowadzić w życie. Czyli to jest postawa. Odrzucenie plugawości, bezmiaru zła, przyjęcie z łagodnością Słowa Bożego, które jest wszczepione, tak? Czyli przyjąć z łagodnością trzeba Słowo Boże, w pokoju, na spokojnie. Nie dziwmy się, kiedy jesteśmy w nerwach, buzuje nas złość, bo coś się nie tak stało, czy coś usłyszeliśmy, czy coś nam się nie spodobało, czy z różnych powodów. I wtedy czasami chcielibyśmy, żeby coś się nam w głowie pojawiło i czasami może i coś się pojawia, ale niekoniecznie jest to, co powinno. Nie oczekujmy, że w naszych nerwach Bóg nam będzie coś mówił. Musimy się uspokoić, opanować i wtedy prosić Boga o mądrość i pokój. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nie próbowali realizować sprawiedliwości Bożej, tak? W nerwach, w gniewie, w złości, w takiej postawie, w której tylko głupot można nagadać. Żebyśmy o tym po prostu pamiętali. Kiedy się to zdarzy, to lepiej jest się przyznać do tego, niż próbować się usprawiedliwiać. Bo to nie ma wtedy sensu, tylko brniemy w swojej głupocie dalej. Więc Słowo Boże jest w nas szczepione i trzeba je przyjmować z łagodnością, bo tylko wtedy to ma efekt. Co jeszcze słuchacz słowa i wykonawca ma robić? Zobaczcie, jaka jest postawa. 25 werset. Tak, on patrzy w Słowo Boże, widzi swój stan, widzi, co trzeba zrobić, tak? Jakie korekty wprowadzić, no bo widzi, bo każdy się przegląda w lustrze po to, żeby tam coś tam zrobić ze sobą, nie? Czy tu, czy tak, prawda? Bo coś jest nie tak. Mało kto patrzy w lustro i nic nie robi.
Też trwać i w słuchaniu, tak, w czytaniu i w wykonywaniu.
Więc widzi, jaki jest, pamięta o tym i wprowadza to w życie. Czyli zobaczcie, co tam jest napisane. I wpatruje się w doskonałe prawo wolności. Więc to nie jest tak, że... Bo jest tutaj porównanie. Popatrzył i odszedł, a drugi stoi i wpatruje się cały czas. On nie spojrzał i odszedł. On cały czas patrzy. Czyli to jest tak. Czytasz słowo, wprowadzasz to w życie i wtedy nie zapomnisz. Wtedy nie zapomnisz, bo ono jest cały czas żywe. To tak jak ze wszystkim. Ktoś się czegoś uczy i od razu jest praktyka. W szkole jak uczą teorii, to zaraz uczą praktyki, żebyś ty to połączył. I kiedy taki człowiek kończy szkołę i dalej pracuje w zawodzie, to on się tylko rozwija. Ale ktoś, kto skończył szkołę, ale odszedł i nie kontynuuje tego, to często jest tak, że wiele z tej wiedzy szkolnej umyka. Ten człowiek zapomina nawet to, co się nauczył, więc nawet w życiu tak jest. Tym bardziej w sprawach duchowych, skoro Słowo Boże tak mówi. Widzisz coś, cały czas się wpatrujesz i wprowadzasz to w życie. I taka postawa jest właściwa. To jest słuchacz słowa, który równocześnie to wykonuje. On się wpatruje w Słowo Boże, czyli cały czas pamięta o tym, odświeża to sobie i wprowadza to w życie. To są konkretne czyny, bo trwać oznacza pozostawać w pobliżu, przebywać, pozostawać w życiu. I zobaczcie, ta postawa ma skutek. Jaki?
Błogosławiony.
Każdy z nas by chciał być błogosławiony w swoim działaniu. Nikt by nie chciał być niebłogosławiony. Prawda? Więc taka postawa gwarantuje nam, że będziemy błogosławieni w swoim działaniu. Jeśli trwamy w słowie, widzimy, co trzeba zmienić, robimy to i dalej wpatrujemy się w Słowo Boże, to będziemy błogosławieni w swoich działaniach. Czyli będziemy wzrastać duchowo, będziemy dojrzewać duchowo, będziemy coraz bardziej postępować zgodnie z tym, co jest. Ten człowiek będzie szczęśliwy w swoich czynach, błogosławiony w swoim działaniu. Będzie mu się wiodło w jego działaniu. Jeśli człowiek panuje nad nerwami, tak? Jeżeli człowiek rozumie, że nie warto wybuchać, lepiej, jeżeli jest, to się powstrzymać, poczekać, przemyśleć coś, zastanowić się, to taki człowiek uniknie wielu problemów, bo nie powie tego, co nie trzeba. Nie zrobi tego, co nie trzeba, tak? Bo on odczeka i zobaczy, że no tak, tu, tak, tak. I on będzie błogosławiony. Dlaczego? Bo to, co potem zrobi, będzie na pewno wiele lepsze niż tego, co chciał zrobić w nerwach. I nie chodzi o to, że musi wszystko zrobić perfekt, ale na pewno zrobi co innego.
Tylko tyle i aż tyle chciał.
Więc będzie błogosławiony, szczęśliwy w swoich czynach, czyli wiecie, też jest bardzo ważne, że jak człowiek nie narobi głupstw, to potem nie ma wyrzutów sumienia, a tego się nie da kupić za żadne pieniądze.
No, a jeszcze można robić takie głupstwo, które miał konsekwencje swoich, nie da się zrobić.
Oby nie, ale ja mówię nawet w małych sprawach. Wiecie, wyczulone sumienie bardzo łatwo potrafi wypunktować. I nie będziemy mieli spokoju.
Nie, czasami może tak rosnąć, że
tak, rzeczy się dzieją. Tak, tak. Także będziemy jeszcze sobie mówić przy okazji tego listu o gniewie, ale ja gdyby wstępnie tutaj, tylko żebyśmy sobie zobaczyli, że to jest właściwa postawa i jak najbardziej Jakub ma rację. I nie tylko Jakub, bo i inni apostołowie też to powtarzają, jak czytaliśmy. I teraz, słuchajcie, mamy jeszcze kolejny fragment, 27 werset. Zobaczcie, co tutaj jest. Czyli czysta i nieskalana pobożność to jest co?
Przychodzić z pomocą sierotom
i wdowom. Przychodzić z pomocą sierotom i wdowom. Zobaczmy może sobie najpierw, co jest tak w naszym tak zwanym Starym Testamencie. Zobaczcie, drugi rozdział, druga Mojżeszowa, 22 rozdział. Druga Mojżeszowa, 22 rozdział. I od 22 do 24 wersetu.
Nie będziecie dręczyć żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli będziesz je dręczył, a one będą wołać do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. Wtedy rozpali się mój gniew i pobiję was mieczem, i wasze żony będą wdowami, a wasi synowie sierotami.
Bóg bardzo poważnie podchodzi do troski o sieroty i wdowy. Mhm. I przestrzega Izraelitów, tak, żeby nie dręczyli tych osób. Dlaczego? Dlatego, że to kwalifikuje się nawet pod śmierć. Zauważcie, że śmierć tego, który dręczy. Ale ich rodziny też wtedy będą miały konsekwencje, no bo stracą męża, ojca. Także Bóg bardzo poważnie do tego podchodził. Zobaczcie Psalm 68 i 5 werset. 68 Psalm. Piąty werset.
Bóg samotnym daje dom.
Ale piąty, szósty werset. Piąty, szósty.
Oba.
Tak.
Dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku.
Bóg samotnym daje dom, więźniów uwalnia z oków, ale oporni mieszkają w suchej ziemi.
Bóg jest ojcem dla sierot i sędzią dla wdów. W swoim świętym przybytku. Więc Bóg widzi i widział sieroty i wdowy i zawsze się za nimi ujmował. Dlaczego? Otwórzmy sobie Łukasza, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 11-15 wersetu.
A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain. I szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Kiedy pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: nie płacz. Potem podszedł i dotknął mark, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I powiedział: młodzieńcze, mówię ci, wstań. A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce.
Już. Co się dowiadujemy z tej historii?
Że ulitował się pan.
Dlaczego?
Bo był wdową.
Jedyny jego żywiciel był.
On był jedynym źródłem, żywicielem rodziny. I zmarł. I ta wdowa została całkowicie sama. I była całkowicie bezradna. Bardzo często takiej osobie groziła śmierć głodowa. Żebractwo zwyczajne. Więc Jezus się ulitował, Bóg się ulitował nad tą kobietą i uzdrowił tego jej syna. Więc musimy też zobaczyć taką prawidłowość, że Bóg się troszczył o sieroty i wdowy z prostego powodu. One były bezradne, nikt nie mógł stanąć w ich obronie. O ile ktoś miał rodzinę, to zawsze ktoś stawał w obronie tego kogoś. Tutaj nie było komu się ująć za tymi osobami. One były skazane na pomoc innych i teraz było zwykłą niegodziwością jeszcze te osoby dręczyć, skoro one nie mogły się bronić. Pamiętacie wdowę, też taka przypowieść pewna, kiedy Pan Jezus opowiada, żeby przedstawić pewną sytuację Izraela, opowiada o wdowie, która chodziła i prosiła kogoś, bo mówi: kto mnie weźmie w obronę? Nie ma komu. On mówi: jeśli mnie nie weźmie obronę, to jeszcze przyjdzie i mi da w twarz. Dlaczego? Bo ona w swojej rozpaczy nie miała do kogo przyjść. Nie było komu się ująć za nią. Dlatego trzeba też pamiętać, że pomoc dotyczyła osób bezradnych, osób skazanych na pomoc, osób niepotrafiących wyegzekwować swego i niepotrafiących, nie mających możliwości się bronić. O takich sierotach i takich wdowach mówi Słowo Boże. Bo my dzisiaj w naszym tutaj, w naszej sytuacji, którą mamy w Europie czy w wysoko rozwiniętych krajach, tutaj bardzo często jest tak, że te sieroty i wdowy to mają czasami lepiej jak ci, co mają rodziny. Bo pomoc socjalna jest tak skonstruowana często, że wręcz nieproporcjonalnie to się dzieje. Więc często jest tak, że u nas tutaj sieroty i wdowy często mają lepiej niż niejeden, który nie jest sierotą i wdową. Chociaż też nie ma reguły. Ale też musimy spojrzeć na to nie z perspektywy Europy, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, ale musimy spojrzeć na to z perspektywy historii świata i całego świata. Że nie wszędzie tak jest, a i u nas się różnie zdarza. Więc żeby zdefiniować to, to należałoby powiedzieć, że sieroty i wdowy, o których jest mowa, to są osoby, które nie mogą liczyć na niczyją pomoc i jak gdyby ze swoich. I teraz trzeba się o nie troszczyć i im pomóc, bo inaczej czeka ich śmierć. O takie osoby w takiej sytuacji. I teraz zobaczmy sobie, co mówi Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście, w 5 rozdziale, w od 3 do 12? Od 3 do 12.
Okazuj szacunek wdowom, które rzeczywiście są wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. Lecz ta, która oddaje się rozkoszom, jest martwa, chociaż żyje. To więc nakazuj, żeby były nienaganne, a jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, to wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Do wdów niech będzie zaliczona taka, która ma mniej niż 60 lat, była żoną była żoną jednego męża, znana z dobrych uczynków, jeśli wychowała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała strapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczę, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, wciągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę.
Okej. Rozważaliśmy ten fragment, więc nie będziemy tego kontynuować jakoś szczegółowo, natomiast chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. Te, które są prawdziwie wdowami i za chwilę, bo jeśli któraś ma rodzinę, ona oczywiście wdową jest prawdziwie, bo mąż zmarł. Natomiast prawdziwie wdowa w tym kontekście, jeśli pamiętacie, nie chodzi o to, że ktoś ma kogoś na boku, czy tam mąż żyje albo nie. Mąż nie żyje, ona jest wdową. Ale prawdziwie wdową to jest taka, która nie ma rodziny. I tymi się zajmij, bo póki jest rodzina, ona fakt, jest wdową, mąż umarł, ale ma dzieci, siostrę czy ktoś, niech się rodzina nią zajmuje. Czyli prawdziwie wdowa nie oznacza, że ona oszukuje, ale prawdziwie wdowa oznacza ta, która jest wdową i nie ma rodziny. I nie dość tego, ona ma być właściwej postawy, bo jeśli jest niewłaściwej postawy, jeśli to jest osoba, która szuka, chce być utrzymanką, szuka kogoś, to jej nie trzeba pomagać. Ale to też pokazuje, że ta osoba potrafi się o siebie zatroszczyć w niewłaściwy sposób. A jeśli ktoś chce być pobożny, to on automatycznie nie będzie szukał niewłaściwych dróg ratunku i staje się bezradny, w sensie chcę być posłuszny Bogu. Więc odcinam pewne możliwości w cudzysłowie pomocy sobie. Dlaczego? Bo one są niewłaściwe. I to jest prawdziwa wdowa, czyli zobaczcie, nie tylko Stary Testament, ale również w nauczaniu apostolskim jest określenie wdowy właśnie osoby takiej, która nie potrafi, nie da rady sama o siebie się zatroszczyć, ponieważ nie ma nikogo. Jest sama jak palec. I zobaczmy jeszcze jeden fragment. Galacjan 2:10. Może od 9 do 10, od 9 do 10, żeby kontekścik chociaż krótki.
I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabę prawicą na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.
Tutaj też chodzi o ubogich. W sensie pomocy tym, o których Paweł mówi potem. O tych, którzy ze względu na to, że byli biedni, byli samotni, nie potrafili jak gdyby utrzymać się na normalnym poziomie, żeby żyć. I Paweł też mówił, że o takich osobach pamięta, co też i zaleca w swoich listach innym. Więc pomoc, nieść pomoc sierotom i wdowom, to znaczy komu?
Nie mającym źródła utrzymania.
Tak, tym, którzy są samotni całkowicie i nie mogą w legalny sposób, uczciwy, zarobić na swoje utrzymanie, albo im brakuje. Czyli którzy chcą być posłuszni Bogu, tak? nie są w stanie sami się utrzymać i tym osobom trzeba pomagać, a nie je prześladować. I to jest prawdziwa pobożność. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego to jest prawdziwa pobożność?
Wprowadzamy w czym to, co słuchaliśmy w Słowie Bożym.
Tak.
Kierujemy się miłością i tym, tak. I Bóg to... Mhm.
Ale czego przykładem są sieroty i wdowy? Dlaczego one są użyte?
No potem widać intencje człowieka.
Tak.
Bo to jest taka wdowa czy sierota, no nie odpłaci się, tak? Nie, nie można liczyć na taki, nie wiem, zysk z taki...
Jest to bezinteresowna pomoc.
Bóg co nam, jeszcze?
Bóg nam wyświadczył łaskę, okazując w naszej bezradności.
Okej, okay, też prawda. Natomiast ja bym chciał, żebyście jeszcze przypomnieli sobie to, co czytaliśmy. Z fragmentów, które przeczytaliśmy.
Ponieważ Bóg wysłuchuje wdów i sierot. One wołają...
Kto dał przykład, że trzeba się troszczyć o sieroty wdowy? Sam Bóg.
I skoro wołają do Boga, to Bóg używa świętej do tego, by tą pomoc im przynieść.
Tak. Dlatego, że my, wpatrując się w Słowo Boże, tak jak wcześniej sobie mówiliśmy, mamy naśladować Boga. A Bóg dał nam przykład, że On się troszczy o sieroty i wdowy zawsze. I nie pozwoli ich skrzywdzić, jeśli nie, na to nie zasługują. Tylko z powodu swojej bezradności. Bo Bóg jest sprawiedliwy, jeśli... zgrzeszy biedny, to on i biednego ukaże, ale nie w tym rzecz tutaj jest. Tu chodzi o to, że Bóg się ujmuje za bezradnymi i nie pozwoli ich skrzywdzić. Więc jeśli to jest prawdziwa pobożność, to my będziemy naśladować w swojej postawie to, co robi sam Bóg. I będziemy mieli o nich troskę. To, co mówiliście, ona jest bezinteresowna, bo często nie możemy liczyć na dowód wdzięczności, tak? Ale też musimy pamiętać, że my to robimy przede wszystkim ze względu na Boga. Nie ze względu na ludzi. I też pokazujemy tu nasze intencje. To jest też nasza postawa, jaka jest, prawda? Ale przede wszystkim stosujemy się do tego, jaki jest Bóg. Wpatrujemy się w to, co jest napisane i stosujemy to w życiu. Jaki Bóg, takie Jego dzieci. To, co już wcześniej studiowaliśmy, tak? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tak? Czyli bądźcie tacy jak ja. Czyli Bóg zawsze miał troskę o osoby potrzebujące pomocy i bezradne, i my w swojej postawie mamy się nad takimi osobami również pochylać. Bezradnymi. Tak? I co jeszcze? Czyli naśladuje Boga w trosce o innych, tak? Nie jest bezczynny w ludzkiej niedoli, tak? I co jeszcze?
Zachowywać samego siebie nie skażonego przez
świat. Tak. Zachowywać samego siebie nieskażonym, nieskażony, ten nieskalany, jak jest napisane, to jest słowo, które po polsku moglibyśmy przetłumaczyć, niepobrudzony, bez barwy, ale również niezdeformowany, nieupodlony, nieuwalany, taki wiecie, brudny, tak, w tym sensie. Nieskalany. Czysta i nieskalana pobożność. Czysta, to znaczy czysta fizycznie, można być czystym fizycznie, ale również można być czystym moralnie. Te słowo jest użyte zarówno w takim i w takim znaczeniu. Na przykład winorośl jest oczyszczana, czyli z niepotrzebnych rzeczy. Tak? Oczyszczanie przez ogień, tak jak złoto, tak? Z niepotrzebnych rzeczy, czyli czysty. Bez domieszki jakiej. Czyli czysta i nieskalana, taka niezdeformowana pobożność. To jest nieść sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nieskażonym przez świat. pamiętamy Jana. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to jest ze świata. Czyli nie tylko pomoc innym, ale również własna postawa ma być właściwa. I to jest nie mniej ważne niż pomoc innym, bo ktoś powie, skupi się na pomocy innym, próbując tym usprawiedliwić swoje niewłaściwe postępowanie. Bo często tak bywa, że po prostu próbuje się w jakiś sposób zrównoważyć te rzeczy. I ludzie się oddają pomocy, zakładają jakieś fundacje, różne rzeczy, natomiast problemy mają w życiu, są niewłaściwie postępują, zachowują się, nie umieją zapanować nad sobą i często sami żyją niewłaściwie. Natomiast oczywiście pomagają ludziom dookoła, ale to nie jest to, o czym mówi Słowo Boże, bo ono podaje jedną i drugą kwestię, tak samo ważne są. Ok, czyli mamy sytuację, w której człowiek, który słucha i wykonuje słowo, będzie stosował się do niego zgodnie z listem Jakuba w jakiej kwestii?
Nie poddaje się gniewowi.
Panowania, tak, nad sobą, nie poddawania się gniewowi. Pochylania się nad Słowem Bożym z właściwą postawą łagodności, tak.
Postawę pod względem, w porównaniu do słowa.
Tak. Jeśli coś jest, tak.
Pomocy i wystrzeganiu przed światem.
No jeszcze wcześniej chciałbym dodać, że chodzi również o to, że jeśli widzi, że coś jest nie tak, to wprowadza to w życie. Bo Słowo Boże przenika, pokazuje, tylko często jest tak, że są rzeczy, które my korygujemy, a są rzeczy, na które nie bardzo mamy ochotę na korygowanie. I różnie to bywa w naszym życiu, każdy musi sam rozsądzić. Bo nie mówię o tych rzeczach, których nie widzimy, bo też nie wszyscy wszystko widzą od razu. Ale jeśli widzimy jakieś rzeczy i my ich nie zmieniamy, albo nie próbujemy nic z nimi robić, to też jest problem, bo to nie działa wybiórczo. Bo Bóg decyduje, na co zwrócić uwagę, gdzie my mamy skorygować swoją postawę i że to jest czas na to. Więc warto o tym też pamiętać, że mamy, jeżeli widzimy w Słowie coś, to mamy to wprowadzać w życie. Reagować na to, co nam te lustro pokazuje. W dodatku, że Słowo Boże jest w nas zaszczepione, my się go nie pozbędziemy. Nie pozbędziemy się sumienia, nie pozbędziemy się Ducha Świętego. On nas będzie przekonywał. Ważne, żebyśmy go nie zasmucali swoją złą postawą. No i oczywiście nie zamykanie oczu na cudzą niedolę, tak? Czyli taka postawa, byśmy powiedzieli, Boża, prawda? Pochylania się nad...
Miłosierdzie.
Tak, miłosierdzie. Pochylanie się nad ludźmi, którzy... Okej, kontynuujemy. I te pochylanie się nad czyjąś niedolą ma być związane z naszą właściwą postawą, żebyśmy to we właściwy sposób wszystko umieli ocenić, ale też, żeby nasze życie było właściwe. Nieskalane przez świat, nieskażone przez świat. Przechodzimy do rubryczki, chyba że chcecie coś jeszcze dodać, bo przechodzimy do rubryczki słuchacz, lecz nie wykonawca. I popatrzcie teraz na zasadzie kontrastu, bo prosiłem, żebyście wynotowali porównania, tak? Jakie porównanie znaleźliście tutaj? W tym fragmencie. Jakie porównania?
No człowiek jest porównany do tego, który się wpatruje w lustro, tak?
Tak, do osoby wpatrującej się w lustro. Co jeszcze? No już sobie powiedzieliśmy, że lustro, tak, to Słowo Boże, zakon wolności. Znaleźliście coś jeszcze?
25 werset, że jest słucha.
wykonawcze dzieło. No. Kto się wpatruje, a nie wykonuje, ten jest podobny do człowieka, który się przygląda i odchodzi. I
tak,
zapomina.
Podobny.
A ten, który się wpatruje i wykonuje,
tak,
jest wykonawcą dzieła.
Jeszcze warto dodać tutaj, bo mam to w tej rubryczce, ale tu też warto dopisać, 1.26, że powstrzymuje swój język w związku z wcześniejszymi, z gniewem. I jest szczery w sercu. Okej, okay, to jeszcze warto tutaj dodać. Jeśli ktoś dopisuje, to jeszcze 26 werset można dopisać. Na zasadzie takiego porównania. I teraz mamy ten fragment, ten cały fragment pod kątem niewykonawcy. Czyli zobaczcie po kolei. Co myśmy powiedzieli o słuchaczu, lecz nie wykonawcy?
Że jest nieskory do słuchania, a skory do mówienia.
No, że...
Mówi, a nie chce słuchać.
Tak, no, że gniew jak gdyby się może nie panuje nad swoimi nerwami, emocjami.
Tak, od razu daje upust.
Mimo, że Słowo Boże to zaleca, ale jeżeli ktoś tego nie stosuje, no to nie będzie tego widać w jego życiu. Jeżeli on tego nie będzie codziennie sobie przypominał i nie będzie wprowadzał tego w życie, to kiedy przyjdzie taka sytuacja, on nawet nie pomyśli. On będzie uważał, że ja miałem prawo. Ta sytuacja była taka. Żeby nie sytuacja, to nic by się nie stało. Ja bym zachował spokój. To nie ja jestem winny. To sytuacja. Ja miałem prawo wybuchnąć. I bardzo często tak się zdarza, że taka osoba postępuje niewłaściwie, gniewa się i mówi niewłaściwe słowa, a przez to nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Tak jak sobie powiedzieliśmy, że w gniewie człowiek głupotę obnaża, a nie sprawiedliwość, mądrość Bożą. Co mówi 21 werset? Czy można powiedzieć, że w niego jest zaszczepione Słowo Boże?
Jest zaszczepione, tylko kwestia, czy słucha tego słowa, czy nie?
Czy wykonuje?
Jest zaszczepione, tak. Czytaliśmy Efezjan, pamiętacie? Tam jest napisane, wróćmy do Efezjan, do 4 rozdziału, bo nie pamiętam, czy to czytaliśmy. Wróćmy do Efezjan. I przeczytajmy sobie od 29 do 30 tym razem. Efezjan 4, 29-30.
Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
Czyli Paweł mówi o takiej, żeby wierzący skorygowali swoją postawę. Czyli ci, którzy mają Ducha Świętego. I teraz jeśli ktoś zasmuca Ducha Świętego, to jest to niewłaściwa postawa. I jeżeli się ktoś gniewa, niewłaściwych słów używa, tak, to on w ten sposób zasmuca Ducha Świętego. A często takie słowa padają kiedy? W nerwach. Kiedy się denerwujemy. Nie mówię już o sytuacjach, kiedy ktoś wierzący ma plugawy język. Nawet na spokojnie. To w ogóle nawet nie chcę o tym myśleć, ale i takie rzeczy się zdarzają. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy ktoś w gniewie wybucha, tak jak tutaj Efezjan, by to bardziej, taki kontekst bardziej wynika, że ktoś przez odpowiednią sytuację w nerwach i on wtedy wybucha, mówi niewłaściwe słowa, tak, i w ten sposób zasmuca Ducha Świętego, więc to jest osoba, która ma zaszczepione Słowo Boże, ma Ducha Świętego, ale nie reprezentuje właściwej postawy, nie wprowadza tego w życie i automatycznie zasmuca Boga. Co robi jeszcze? Zobaczcie, 22 werset.
Oszukuje sam siebie. Oszukuje.
Tak, bo ta osoba twierdzi, że jest wierząca, tak, że wszystko z nią jest ok, ale może w takiej sytuacji oszukiwać sama siebie, czyli wmawiać, że ze mną jest wszystko w porządku. Wszyscy dookoła są winni, ale nie ja. Nikt nie ma prawa się denerwować, ja mam. Nikt na mnie nie może się gniewać, ja mogę. I bardzo często tak jest, słuchajcie, to nie jest coś obcego. Bardzo często wymagamy od innych, żeby byli dla nas wyrozumiali, cierpliwi, łagodni, tak? Bo inaczej nie mają miłości braterskiej. Ale my ze swojej strony to możemy każdemu wygarnąć, bo my to jesteśmy. My to możemy. Tak nie wolno. I wtedy my jesteśmy przejawem takiego właśnie gniewu. Czyli sami musimy mieć właściwą postawę. Wtedy łatwiej nam będzie znieść postawę, nawet jeśli ktoś w stosunku nas, ale musimy zacząć od siebie. Czyli jeśli słowo jest zaszczepione, to my mamy wykonywać sprawiedliwość Boga. Jeśli ktoś tego nie robi, nie wykonuje sprawiedliwości Boga, zasmuca Ducha Świętego, to oszukuje siebie, twierdząc, że z nim jest wszystko ok, że on jest pobożny, bo to jest kontekst. Ja jestem pobożny, tak? To oszukujesz sam siebie, bo wcale nie jesteś. To nie jest taka pobożność, do której zachęca Bóg i zaleca ją. Czyli nie należy samego siebie oszukiwać. Taka osoba oszukuje sama siebie. I kogo przypomina, zobaczcie, 23 werset?
No tego, który przegląda się w lustrze i...
Tak, taka osoba przypomina człowieka, czyli osoba, która nie daje upust swojemu gniewowi, tak? Niewłaściwie postępuje, zna co prawda Słowo Boże, ale nie zapomina, nie stosuje go, to jest podobna do osoby, teraz jest porównanie, która stoi przed lustrem. I teraz przypatrzył się sobie, on widzi siebie, ale co? Stoi, poprawia coś? Nie, on odchodzi. On widzi, ale on nic nie poprawia. On odchodzi z różnych powodów, tak? I co? Momentalnie zapomina. Czyli odejście od słowa i nieskorygowanie postawy powoduje, że zapomina się. I to się przenosi na sprawy duchowe, bo ten człowiek przypomina taką osobę. I Jakub mówi, jeśli ty widzisz w słowie i ty odchodzisz, nic z tym nie robisz, to ty zapomnisz i dalej będziesz trwał w oszukiwaniu siebie. Czyli widzisz coś do poprawy, ale odchodzisz od słowa. Nie poprawiasz nic. Czyli zobaczcie, ten człowiek się nie wpatruje, bo tam pisze, drugi to się wpatruje, a ten popatrzył i odszedł. A kto się wpatruje w doskonały zakon wolności i trwa w nim, ten jest wykonawcą, a nie tylko słuchaczem. Czyli nie należy czego robić? Co robi słuchacz, lecz nie wykonawca?
Jeśli coś zobaczy, to odchodzi i zapomina.
Tak, on zamyka.
Nie szuka, co trzeba skorygować.
Nie koryguje, nie trwa w tym, tak? Tylko odchodzi. I to jest problem. On nic nie zmienia, nie dość tego, on zapomni zaraz. On zapomni zaraz. Nie będzie owocu. 24. Odchodzi szybko, zapomina jaki jest. Jaki powinien być. Nie wykonuje tego, co jest napisane w słowie. Nie wpatruje się w nie, tak jak sobie powiedzieliśmy. Taka osoba nie trwa w słowie. Czyli popatrzcie, z jednej strony potrzeba nam czegoś więcej niż Słowa Bożego, żeby żyć pobożnie. Chodzi o pobożność. Bo ktoś powie, o to różne są tłumaczenia, tak, że tutaj trzeba tego, nie wiem, to co, to Słowo Boże do wszystkiego ma wystarczyć? Nie, do życia w pobożności. Słowo Boże nie wystarczy, żeby naprawić maszynkę albo, nie wiem, coś tam zrobić w domu, czy wywiercić dziurę w ścianie. Słowem Bożym się tego nie zrobi. Trzeba podręcznik jakiś, jak ktoś nie wie. Natomiast do życia w pobożności, to jest podręcznik do życia w pobożności. Nic więcej. I do tego nie potrzeba żadnych więcej. A z drugiej strony, zobaczcie, czy wystarczy tylko mieć?
Nie, nie.
Czy wystarczy tylko zajrzeć od czasu do czasu i przeczytać?
Nie.
Z jednej strony jest wszystkim, a z drugiej strony samo posiadanie i zajrzenie nie wystarczy, jeśli się nie wprowadzi go w życie. Czyli z jednej strony jest wystarczające w swojej treści, a z drugiej strony sama treść jest niewystarczająca, żeby prowadzić pobożne życie, jeśli nie wprowadzasz tego w czyn.
Trzeba zrozumieć, jaki jest cel tego słowa.
Tak. Ale trzeba w tym trwać po prostu. I wtedy się pamięta. Czyli odchodzi szybko, zapomina, zaniedbuje słuchania i czytania Słowa Bożego. Co o sobie uważa taka osoba? 26 werset.
To jest pobożny.
Tak. A co się dzieje z jej językiem?
Nie powściąga
języka. I w kontekście tego, zobaczcie, o co chodzi z tym językiem, bo sobie dalej też będziemy o języku czytać, bo są następne rozdziały, tak, listu, ale tu zobaczmy sobie w kontekście. 21, 22, 20, 21 werset, tak? O czym mówi?
Że poprzez ten język wypływa gniew, plugawość oraz bezmiar zła.
19 werset co mówi? Nieskory do
mówienia.
Czyli on nie panuje nad swoim językiem. Dużo mówi i głupio mówi. W różnej formie. Agresywnie mówi, w niewłaściwy sposób. Czyli mamy wiele elementów, które się zbiegają do mowy. Treść, forma i ilość. Trzy rzeczy. I o tych wszystkich jest mowa. I to jest niewłaściwie używa języka, ale on wciąż uważa, że jest pobożny. Więc taka osoba nie będzie o sobie miała złego mniemania. Ona będzie miała o sobie dobre mniemanie, ale niestety w praktyce będzie coś odwrotnego. Ale nigdy taka osoba o sobie nie powie, że coś z nią jest nie tak. To jest też charakterystyczne. Bo ona odeszła i zapomniała, ona zapomni. Czyli co o takiej, o pobożności takiej osoby można powiedzieć? Tak. Ona jest bezużyteczna, pusta, bezowocna. Ona nie przynosi owocu w postaci zmienionego życia. On będzie oczywiście zaglądał, tak, ale to nie będzie panował nad swoim językiem i co z tego? Ta pobożność nie przyniesie owocu jego. Ta pobożność to jest słowo, które określa kult religijny jako taki, widoczny na zewnątrz. Dyscyplina religijna.
Wydłużanie frenzy na przykład. Się zawsze to pojawia.
Byłbym bliżej nawet, wiesz, pewne mówienie takie politycznie poprawne, używanie górnolotnych słów, tego, że się Bogu służy, ja to, ja to tamto, tak? I czynności pewne nawet, nie wiem, on będzie siadał i czytał, będzie się modlił, ale on nie żyje zgodnie z tym. I on będzie pewne czynności będzie robił, będzie o sobie miał dobre mniemanie, będzie dużo mówił pięknych słów, ale nie będzie tego widać w życiu, w jego mowie i w relacji z ludźmi. Będzie postrzegany jako człowiek wybuchowy, agresywny, którego strach się dotknął. Pobożność tutaj, ta religijność, to jest połączone z tym pobożny, to jest drżenie, strach, obawa, wielbienie Boga, bojaźń przed Bogiem. On tak będzie o sobie myślał. Że jest pobożny, że on się Boga boi. Uważa, że jest pobożny, ale nie powściąga swego języka i jego pobożność jest próżna, bezowocna. Czyli jeżeli on nawet coś robi, to nie będzie to przynosiło owocu w jego życiu. I teraz taka osoba, ona nawet pomoże jakiejś sierocie i wdowie, tak? Ale co? Ale siebie nie zachowuje nieskalanym od świata, tak? I teraz, jeżeli jedno nawet będzie, a nie będzie drugiego, to motywacja nie będzie ta, co trzeba. Bo trudno, żeby człowiek był miłościwy, tak? I w swojej wspaniałomyślności naśladował Boga, kiedy jednocześnie ten sam człowiek nie zachowuje właściwej postawy. I to jest problem, słuchajcie. Że często jest właśnie tak, że wiele osób skupia się na rzeczach dookoła, a zapomina o swojej własnej postawie. A jedno i drugie jest bardzo ważne. Czyli oszukuje taki człowiek, zobaczcie co? Swoje serce. On próbuje oszukać swoje serce, oszukuje swoje serce. Sam siebie okłamuje. To jest niebezpieczna postawa, słuchajcie, okłamywać samego siebie. Bo sobie można różne rzeczy wmówić. Jest, on tylko myśli, że jest pobożny. Podsumujmy. Jakie, tak, Darku? Tak, możemy to dodać, że to nie będzie błogosławione przez Boga. Dobrze, tak, można to zapisać, że to nie będzie błogosławione przez Boga. To prawda. Dobry wniosek. Można go dopisać spokojnie. Podsumujmy. Jakie wnioski chcielibyście zapisać? Jakie wnioski macie? Każdy niech powie jakiś wniosek. Jakie wnioski ma z dzisiejszej lekcji? Dla siebie. Nie takie ogólne, dla siebie. To, co zapamiętał dla siebie. W czym się utwierdził, albo co zobaczył. Bo to
przyglądać się swoim czynom, czy pasują do tego, co mówi słowo. I nie być szybkim w wypowiadaniu się, w wyrażaniu opinii, przemyśleć.
Żeby przeglądać się w Słowie Bożym i swoje życie porównywać do postawy, jaką powinniśmy mieć, jaką Bóg od nas wymaga, jaka jest opisana w Słowie Bożym, a jaka rzeczywiście w naszym życiu się pojawia.
I co?
I prosić Boga, by pokazał to i, no i
zmieniać.
Pomagał to zmieniać, tak? I dawał tą chęć, to działanie do zmiany, tak?
Tak.
Jak szukać tej formy, która jest Boża, a nie tej, która wypływa z ciała.
Tak, ja bym jeszcze tutaj do tego dodał, żeby też zachować taką równowagę, ponieważ dużo zależy od nas. Jak się weźmie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, to tam jest napisane, że wy macie dodać do tak. tego, co Bóg wam dał, to i to. Nie twierdzę, że tak mówisz, ale chciałbym tylko jak gdyby to uzupełnić. Tak, żebyśmy też nie oczekiwali od Boga, że my tutaj chcemy, ale jak Bóg nam nie dał, to się będę dalej denerwować. Rozumiecie? Albo dalej będę wybuchał, bo ja już taki jestem. I ty, Panie Boże, nic nie zrobiłeś, więc ja już taki jestem. Żeby tak nie robić, bo to jest zła postawa i nigdzie w Biblii ona nie jest zalecana. To my mamy robić, a Bóg nam będzie pomagał. Jeśli my oczekujemy, że Bóg coś zrobi dla nas, to się mylimy. Jeśli my nie wyjdziemy z naszą postawą i nie zaczniemy dodawać, bo mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To jest kolejne studium, tak? Ale otrzymaliśmy wszystko, bo otrzymaliśmy Ducha Świętego. Otrzymaliśmy czyste sumienie. Nie jesteśmy bezradni. Więc my mamy dodawać. A jeśli nam się zdarzy coś, to wtedy mamy przed Bogiem pokutować. Ale w żaden sposób też, jak mówi słowo, nie oskarżać: Panie Boże, czemu mi nie pomogłeś? A skąd wiesz, że ci nie pomógł? A może ty nie chciałeś w tym momencie pomocy i nie pozwoliłeś sobie pomóc, tak?
A może nie prosiłeś, nawet nie modliłeś się o pomoc.
Tak, może po prostu od razu poszło i trzeba pokutować, a nie mówić: Panie Boże, gdzie ty byłeś? Wiecie, to jest bardzo ważne, dlatego że w ten sposób wielu ludzi jak gdyby usprawiedliwia grzech w swoim życiu, bo ty, Panie Boże, mi nie pomogłeś. Gdzie ty byłeś? Tak? Bo ja czekałem i guzik, nic nie wyszło. I też nie wolno tak, bo Słowo Boże stawia taką zdrową równowagę, że to nie jest tak, że my nic, my właśnie mamy dołożyć wszelkich starań, jak mówi Piotr, wszelkich starań mamy dołożyć. I to ni mniej, ni więcej, tylko tyle oznacza. Wszelkich starań, a Bóg nam pomoże. Tak samo tu. To my mamy właściwą postawę zachować, a Bóg nam pomoże. Ale jeśli my będziemy bagatelizować i oczekiwać jakiejś nadprzyrodzonej mocy z góry, kiedy my tutaj nie mamy zamiaru nic zrobić, to nie. Zacznij panować nad sobą. Bóg ci pomoże. Sam nie dasz rady, ale musisz dołożyć wszelkich starań. Jeśli taka postawa nam towarzyszy, to będzie nam się coraz częściej udawać. Może nie od razu wszystko, ale będzie się udawać. A jeśli będziemy czekać na Boży cud, a ze swojej strony nie będziemy nic z tym robić, to będziemy cały czas stali w miejscu i będzie nasza pobożność będzie bezużyteczna. Będziemy oszukiwać sami siebie. Będziemy mówić pięknie, ładnie, politycznie poprawnie, natomiast nasze życie będzie się coraz gorsze stawać. Dlatego mniej mowy, więcej działania. Co jeszcze? To ja tylko tak uzupełnienie, takie dłuższe trochę, ale uznałem, że trzeba to powiedzieć. Co jeszcze? Jakie jeszcze wnioski macie?
Żeby szukać w Słowie Bożym takiego praktycznego elementu pobożności. Mm-hmm. Bo czasem pobożność to nam zupełnie inaczej może się wydawać, nie?
Tak.
A Słowo ale nam definiuje, czym jest pobożność.
Tak.
Mamy punkt odniesienia.
Boga.
Tak. Chodzi mi o to, że no mamy, bo często ludzie ze świata mówią, no ja to jestem pobożna, no może nie we wszystkim, no ale ja to jestem, no nie taka straszna wcale, tak, ale wtedy zawsze ja pytam osobę taką, no ale jaki masz punkt odniesienia, to według ciebie, według kogo, według prawa jakiegoś, jakiegoś filozofa, bo według Słowa Bożego to wszystko jest napisane, czarno na białym, jak tak człowiek to czyta, no to tak, coraz gorzej się czuję, jak wie, że to wszystko jest niepoukładane, tak?
Tak, jeżeli miłujemy bliźniego, to wypełniliśmy prawo. Jak studiowaliśmy, to w tym się zawiera cała głębia. To się wywiera właściwa mowa, troska o innych, tak? Miłosierdzie. Wszystko się w tym zawiera. I będzie się to łączyło z tym, jak rozmawiamy, jak postępujemy, jakie mamy myśli. Tak jak Paweł mówi, myślcie o tym, co takie i wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście. Więc to jak gdyby jest cały ogrom informacji. I jak czytamy słowo cały czas, jak zaglądamy do listów, bo wszystkie listy i nawet Stary Testament, tak zwany, tak jak mówimy, ten też zawiera bardzo dużo informacji, jak Bóg się odnosił do różnych sytuacji. Wtedy znajdujemy na nie odpowiedź również w nauczaniu. I kiedy my czytamy to i wprowadzamy to w życie, to my tego nie zapomnimy. Także szukamy praktycznego wymiaru, ale też wprowadzamy go w życie, jeśli Bóg nam coś pokazał. Z czego korzystamy właśnie teraz, powiedzmy sobie? W definiowaniu pobożności i jako lustro. No. Z czego korzystamy?
Słowa Bożego, z tego, co Bóg mówi.
Tak, ze Słowa Bożego, które nam wystarczy, tak?
Wystarczy to życie.
Ale
trzeba stosować.
Tak jak zaznaczyliście i Darek, i Ewelina, mamy wprowadzać je w życie.
A będziemy błogosławieni w swoim działaniu.
Tak, i wtedy Bóg będzie nas błogosławił. Jeśli chcemy Bożego błogosławieństwa, jeżeli chcemy wzrostu duchowego, to musimy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
Czyli używać też daru zwanego rozumem.
No, Bóg dał rozum, tak. To jest prawda. I dał nam sumienie, dał nam wszystko, ale nie możemy oszukiwać własnego serca. Że wszystko z nami jest ok, kiedy nie jest ok. Lepiej się przyznać, że nie jest i dołożyć starań, żeby było, a Bóg jest z nami, niż, wiecie, usprawiedliwiać to, co wymaga pokuty. Czyli Pismo Święte jest wystarczające, a z drugiej strony, jeśli nie jest stosowane, to nic nie zmieni w naszym życiu. Bo my mówimy często, czytaj Pismo Święte. Dobrze mówimy, ale musimy też pamiętać, że samo czytanie niczego w ludziach nie zmieni, jeśli oni nie odpowiedzą na to, co Bóg tam pokaże. To mogą wtedy do końca życia czytać. I nic to nie zmieni. Czyli słuchanie i wykonywanie, aby być błogosławionym. A fałszywa pobożność czym się charakteryzuje?
Brakiem opanowania, brakiem powściągliwości.
Tak?
I oszukiwaniem samego siebie.
A jak z pismem?
Słucha się, ale nie wykonuje.
W pewnym sensie zna się troją treść. Natomiast to jak gdyby znać
nie
treść, ale...
Na...
No, mów.
Nie ma przełożenia na zachowanie.
Tak. Na i ta treść zostaje w głowie?
Nie.
Nie. Ona nie zostaje
nie
w głowie. Ona się nie utrwala. Także to też jest bardzo ważne, że tak jak mówimy, można sobie poczytać, ale to też nie zostaje w głowie, się zapomina po prostu to. I pamiętać, że Słowo Boże jest w nas zaszczepione, że nie mamy usprawiedliwienia, że to jest coś z zewnątrz. Nie, ono jest w nas zaszczepione. Mamy Ducha Świętego. Mamy wszystko, tak jak mówi Piotr, co jest potrzebne do życia i pobożności. Okej, słuchajcie, zastosowanie. Może pytanie troszeczkę dziwne, ale myślę, że powinniście się zastanowić, my wszyscy, co jest moim lustrem? Skąd czerpię wiedzę? Jak należy żyć? Nie, żebym krytykował książki chrześcijańskie. Problem polega na tym, że często ludzie czytają książki chrześcijańskie zamiast Biblii. I z nich czerpią wiedzę, jak żyć. Nie zawsze jest to właściwa wiedza. Ja nie mówię, żeby nie czytać książek chrześcijańskich. Ale im lepiej znamy Słowo Boże, im lepiej rozumiemy biblijną pobożność, to nawet jeśli czytamy książkę i ona gdzieś jest wartościowa, to łatwo nam będzie też rozeznać, że jakaś książka nie jest wartościowa. Ja w tym kontekście to mówię, nie żeby teraz wszyscy przestali wszystko czytać, prócz Biblii. Nie o to mi chodzi. Natomiast nie to jest źródło, bo ktoś się może dobrze mówić, ale ktoś się może równie dobrze mylić. I co? Także źródło to jest Biblia. A jeśli nawet coś czytamy, to może to być pewną pomocą, jako świadectwo, przemyślenie czyjeś, ale zawsze mamy to weryfikować. I im lepiej znamy weryfikator, tym łatwiej nam będzie rozeznać. I w porę odrzucić albo przyjąć. Czyli co jest moim lustrem? W tym kontekście zadaję pytanie. Jak reaguję, gdy Słowo Boże pokazuje mi moje niewłaściwe postępowanie? Jak reaguję? Czyli co robię z tym, co widzę w lustrze, tak? Byśmy powiedzieli. Jak reaguję, gdy Słowo Boże pokazuje mi moje niewłaściwe postępowanie? Co z tym robię? No i kolejne pytanie z tym związane. Jaka jest moja pobożność? Jaka jest moja pobożność? takie ostatnie pytanie, bardziej ogólne, takie do przemyślenia. Co zrobią z tym, czego się dzisiaj dowiedziałem? Dowiedziałam. Co z tym zrobię?